Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Na początek zapytamy, gdzie najdłużej rodzice poczekają na zabieg wycięcia migdałków u dzieci.
Te oddziały, które są w Poznaniu, te terminy są dość odległe. Podobnie jest, jeśli chodzi o szpital w Lesznie.
Będziemy zachęcać, by szukać terminów w mniej obleganych miejscach. Legionella jest w ostatnich dniach głównym tematem, to za sprawą ogromnego ogniska na Podkarpaciu.
Musimy sprawę postawić jasno. Legionella jest bakterią, która może stanowić zagrożenie dla osób z obniżoną odpornością chorobami współistniejącymi.
W Wielkopolsce odnotowana od początku roku liczba zachorowań nie odbiega od danych z ubiegłych lat. Super nowoczesna terapia CAR-T obejmie kolejnych pacjentów.
To jest terapia, która zmienia swoje miejsce jak gdyby w leczeniu.
To terapia dla chorych na nowotwory krwi. W regionie powstały kolejne poradnie psychologiczno-terapeutyczne dla dzieci i młodzieży.
Łącznie w Wielkopolsce będzie już funkcjonowało 37 poradni psychologiczno-terapeutycznych, w tym 12 nowych.
Takie placówki przydadzą się na pewno w rozpoczynającym się roku szkolnym. Za chwilę więcej szczegółów.
Magazyn na zdrowie.
Dłużej niż przed pandemią rodzice w Poznaniu muszą czekać na operację wycięcia migdałków u dzieci. Chodzi o planowe zabiegi w Wielkopolskim Centrum Pediatrii w Poznaniu. Pierwszy wolny termin jest dopiero za 2 lata, w klinice przy Szpitalnej za 4. Dłuższe kolejki to m.in. efekt pandemii COVID, kiedy nie przeprowadzano zabiegów laryngologicznych. Teraz oddziały odrabiają dług zdrowotny.
No my czekaliśmy najpierw z pół godziny i już potem weszliśmy do gabinetu, potem już był rentgen.
Tak wygląda pomoc w nagłym przypadku, ale na planowy zabieg wycięcia migdałków u dziecka rodzice muszą poczekać. Najdłużej w 2 poznańskich szpitalach, w Wielkopolskim Centrum Pediatrii, tu pierwszy wolny termin jest dopiero za 2 lata, a w klinice przyszpitalnej aż za 4.
Te oddziały, które są w Poznaniu, te terminy są dość odległe.
Mówi Mikołaj Woźniak z wielkopolskiego NFZ.
Podobnie jest, jeśli chodzi o szpital w Lesznie.
Polskie Centrum Pediatrii tłumaczy, że 2 razy dłuższy czas oczekiwania to efekt pandemii koronawirusa, kiedy nie przeprowadzano zabiegów laryngologicznych, dlatego kolejka się wydłużyła. Do poznańskiego szpitala przyjeżdżają też rodzice z dziećmi z całej Wielkopolski.
Był problem, żeby się dostać do lekarza.
My przyjechaliśmy z Pniew.
Poznańskie szpitale są też oblegane, bo laryngologów dziecięcych po prostu brakuje.
Według danych z naszego rejestru w Wielkopolsce mamy 10 specjalistów laryngologii dziecięcej.
Mówi rzecznik Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Przemysław Ciupka.
I kolejnych 10 otorynolaryngologii dziecięcej. Do tego dochodzi niespełna setka chirurgów dziecięcych. Być może te liczby są pewnym wyjaśnieniem powodu oczekiwania na zabiegi. W ostatnich latach obserwujemy też pewną niepokojącą tendencję, a mianowicie spadające zainteresowanie specjalizacjami zabiegowymi wśród młodych medyków.
Niestety jest bardzo mało chętnych.
Chirurg dziecięcy Patrycja Sosnowska-Sienkiewicz.
Jest to ciężka specjalizacja, wymagająca, ale dająca mnóstwo satysfakcji. Myślę, że problemem tutaj jest olbrzymia odpowiedzialność, stres i przede wszystkim też specyfika pracy z dziećmi. Tutaj mamy nie dość konieczność odpowiedniego podejścia do małych pacjentów, to jeszcze też odpowiedniego podejścia do rodziców, rozmowy z nimi, współpracy.
Rodzicom, którzy nie chcą czekać latami na zabieg wycięcia migdałków u dziecka, NFZ radzi, by szukali miejsca poza 2 szpitalami dziecięcymi w Poznaniu.
Jeśli chodzi o ten zabieg wycięcia migdałków, to w Wielkopolsce świadczy go 7 podmiotów. To są zarówno szpitale, jak i takie podmioty, które prowadzą, jak na przykład w Suchym Lesie, oddział takiej chirurgii jednego dnia.
W placówce w podpoznańskim Suchym Lesie pierwsze wolne terminy na usunięcie migdałków są w tej chwili za nieco ponad 4 miesiące, w styczniu przyszłego roku.
Jeżeli na przykład w szpitalu, do którego jesteśmy pierwotni, nieumówieni, jest podawany jakiś bardziej odległy termin, warto wejść na przykład na stronę terminy leczenia i sprawdzić na niej, czy inny podmiot w Wielkopolsce nie oferuje na przykład szybszego terminu i spróbować się tam umówić na taki zabieg. W przypadku tylko świadczeń udzielanych dzieciom mamy na przykład szpitalu w Pile we wspomnianym Suchym Lesie, w takim miejscu w Kaliszu, a także w Koninie.
I to są terminy za kilka miesięcy nawet.
W przypadku niektórych są to terminy na przykład na początek 2024 roku.
Czyli te kilka miesięcy trzeba odczekać. A jeśli chodzi o ten Suchy Las, to jest taka szczególna placówka, no bo tutaj wszystko odbywa się w ciągu jednego dnia. Rodzic przychodzi z dzieckiem i tego samego dnia wychodzi.
Tak, aczkolwiek takich oddziałów jest więcej, ponieważ druga taka placówka jest na przykład w Kaliszu, czyli jest jedna w Suchym Lesie, druga jest w Kaliszu. I tak, faktycznie faktycznie jest to jednego dnia, czyli chodzi o to, że jednego dnia przychodzi się z dzieckiem i tego samego dnia jeszcze placówkę się opuszcza już po zabiegu.
I tu też terminy są dosyć krótkie.
No w przypadku tego, co widzimy no, na podstawie tych danych, które raportują podmioty, to faktycznie to są dwie placówki poza szpitalem w Pile, ale dwie takie placówki z oddziałem jednego dnia, które te terminy wskazują najszybsze.
Najdłuższe terminy ma szpital kliniczny.
Warto pamiętać o tym, że akurat jeżeli chodzi o szpital kliniczny, to jest ten szczególny przypadek, ponieważ to jest szpital tego najwyższego poziomu, więc o ile on oczywiście wykonuje takie zabiegi jak usunięcie migdałków, to jednak jest przeznaczony, powiedzmy, że jest taki bardziej preferowany, powinien być w przypadku leczenia tych cięższych schorzeń, a akurat zabieg usunięcia migdałków do nich nie należy, więc zanim udamy się i spróbujemy się zapisać w szpitalu klinicznym w Poznaniu, warto sprawdzić te pozostałe placówki, czy tam przypadkiem ten termin nie będzie szybszy i prawdopodobnie może on tam być szybszy. Warto także pamiętać o tym, że akurat w przypadku świadczeń udzielanych dzieciom, tutaj oddziały, które leczą dorosłych z założenia, mogą także przyjmować dzieci.
NFZ prosi też, by zgłaszać do funduszu wszystkie przypadki nieoczekiwanej zmiany terminu zabiegu przez szpital.
Jeżeli okaże się, że faktycznie czekaliśmy już dłuższy czas na taki czy też inny zabieg i szpital nagle w ostatniej chwili ten zabieg przekłada, zmienia jego termin albo go odwołuje, to oczywiście pacjent ma możliwość, żeby poinformować o tym Narodowy Fundusz Zdrowia i zachęcamy do tego. My każdy taki przypadek rozpatrzymy i będziemy sprawdzać, co tam dokładnie się wydarzyło.
O choroba! Jak to się leczy?
17 przypadków legionelozy stwierdzono od początku roku w Wielkopolsce. Oprócz małżeństwa, które trafiło do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim, pozostałe to były pojedyncze zachorowania. Dwie osoby zmarły. Sanepid przypadki legionelii rejestruje co roku. O bakterii, która lubi ciepłą wodę, rozmawiam z kierownikiem oddziału higieny komunalnej Wojewódzkiej Stacji Sanepidu w Poznaniu, Szymonem Marciniakiem.
To jest rzeczywiście bakteria, która występuje w sieci wodociągowej. Jest to bakteria, która rozwija się tak naprawdę w sieciach, które sprzyjają jej, czyli tam, gdzie występuje zwiększona temperatura. Czyli no, przeważnie są to sieci wewnętrzne budynków oraz na przykład instalacje wewnątrz pływalni lub tego typu właśnie obiektach. W sieci wodociągowej ta temperatura jest niższa, więc tam ta legionela nie powinna stwarzać żadnego zagrożenia.
Czyli bardziej ciepła woda niż zimna.
Dokładnie tak.
Bardziej tego ciepła. Się powinniśmy bać.
Znaczy bać niekoniecznie, bo to wszystko zależy od ilości tej legioneli. Ta legionela, ta bakteria występuje w sieciach, zwłaszcza tych ciepłych, ale warunek jest taki, żeby ona występowała w takich ilościach, które nie stwarzają problemu, prawda, zdrowotnego. Więc generalnie tutaj zadaniem administratorów i zarządców tych sieci wodociągowych jest to, aby w taki sposób utrzymywać te warunki, aby nie stwarzały one sprzyjających warunków do rozwoju tej bakterii.
Teraz jeśli chodzi o mity, to pijąc szklankę wody nie zarazimy się.
Tak, generalnie legionella jest bakterią, która może stanowić zagrożenie w przypadku wdychania aerozolu, w której ona jest obecna. Picie nie jest czynnością, która stanowi zagrożenia dla nas pod względem legioneli. Tam, gdzie występują urządzenia, które sprzyjają wytwarzaniu aerozolu. Jeśli chodzi o pływanie, to w tych obiektach ten parametr jest monitorowany i jeżeli jest przekroczony, to wtedy się wprowadza działania zaradcze. Między innymi właśnie prysznice są urządzeniami, które stwarzają rzeczywiście możliwość generowania aerozoli i tam, jeżeli są sprzyjające warunki, wtedy następuje wzrost liczby tej legioneli. Może to stanowić zagrożenie zwłaszcza dla osób, które mają obniżoną odporność, bo tutaj musimy sprawę postawić jasno. Legionella jest bakterią, która może stanowić zagrożenie dla osób z obniżoną odpornością lub chorobami współistniejącymi.
Czyli przykład Rzeszowa, tam głównie starsze osoby.
Tak, aczkolwiek osoby, które mają normalną odporność, legionella nie powinna stwarzać dla tych osób zagrożenia.
Państwo do tej sytuacji, która powstała, też zwiększyliście nadzór, tak można powiedzieć, tak?
Tak, generalnie jesteśmy w kontakcie i z obiektami, które są pod względem ryzyka dosyć wrażliwe, czyli szpitalami, podmiotami leczniczymi. Powiatowi inspektorzy mają pod swoim nadzorem również pływanie i inne obiekty, w których występują osoby z obniżoną odpornością, na przykład domy pomocy społecznej. Tam legionella jest monitorowana I w przypadku właśnie, gdy są przekroczenia, to powiatowi inspektorzy nakazują dostosowanie tej jakości do wymagań.
Jak się dostosowuje tą jakość? Coś się wprowadza, chlor?
To wszystko zależy od tak naprawdę instalacji, od przyczyny, prawda? Bo najważniejsza jest przyczyna, a potem możemy do tej przyczyny dostosować te działania zaradcze. Chlor może być takim czynnikiem, który zmniejsza ilość legionelli, ale są też inne narzędzia. Jeśli chodzi o instalację wewnątrz budynku, to przede wszystkim przegrzewanie tej instalacji, płukanie tej instalacji wewnętrznej oraz utrzymywanie w dobrym stanie sanitarnym właśnie prysznicy, wylewek i punktów czerpania wody. To są takie działania, które my możemy podjąć nawet w swoich domach, a które naprawdę sprzyjają zmniejszeniu tej bakterii.
Czy coś w domu możemy zrobić? Bo w domu rozumiem też jesteśmy w jakiś sposób zagrożeni, jeżeli mamy prysznic.
I osoby, które mają normalną odporność, no nie powinny być zagrożone ze względu na legionele. Bardziej są to osoby starsze lub osoby z obniżoną odpornością. Tutaj może istnieć pewnego rodzaju zagrożenie. I co możemy zrobić? Przede wszystkim utrzymywać właściwą temperaturę w sieci wodociągowej wewnątrz naszego budynku. Regularnie płukać tą instalację, czyścić perlatory, czyścić wylewki czy prysznice. I w przypadku, gdy mamy jakieś ślepe odcinki, czyli mamy na przykład obszary w domu, które nie są używane, w których woda nie jest na bieżąco wykorzystywana, no to co jakiś czas płukać tą instalację, a najlepiej odciąć ten odcinek instalacji, żeby nie było kontaktu tej instalacji z instalacją, która jest na bieżąco używana. Oczywiście w przypadku, gdy mamy punkt czerpany, z którego bardzo długo nie korzystaliśmy, to warto spuścić tą wodę, odkręcić te zasoiny, zlecą, że tak powiem, z tej instalacji wewnętrznej i wtedy możemy czerpać tą wodę w sposób bezpieczny.
I to mówimy raczej o domu. Jak ktoś mieszka w bloku, to w zasadzie zostaje mu tylko prysznic do czyszczenia. Tak?
Tak, dokładnie, ale musimy też mieć na względzie fakt, że zarządcy czy administratorzy tych budynków mieszkalnych też są zobowiązani do podejmowania takich działań zaradczych, ponieważ oni muszą utrzymywać tą instalację w sposób właściwy i pod względem sanitarnym i higienicznym. Także to też jest zadanie zarządców czy administratorów tych budynków. A my jako mieszkańcy, no to dla nas najważniejsza jest kwestia, że możemy spuścić tą wodę lub utrzymywać w dobrym stanie tą armaturę. My jako inspekcja wiemy, w jakich terminach są wykonywane badania jakości wody przez zarządców tych obiektów. Sami też wykonujemy takie badania kontrolne. I w przypadku, gdy zostanie stwierdzone jakiekolwiek przekroczenie, wtedy taki administrator czy zarządca jest zobowiązany do podjęcia odpowiednich działań.
I rozumiem, że częściej w szpitalu i w domach pomocy społecznej jest ta jakość badana niż w zwykłych domach.
Dokładnie, tak? Bo to są obiekty, które są obiektami zwiększonego ryzyka zdrowotnego, prawda? Tam występują osoby z obniżoną odpornością, osoby starsze. W związku z powyższym tam ta częstotliwość jest większa.
Jak często w roku?
W szpitalach co najmniej 2 razy w roku muszą być wykonane takie badania. W domach pomocy społecznej raz, niemniej jednak to też wszystko zależy od kwestii, jakie poprzednie były wyniki badań, prawda? Ponieważ jeżeli stwierdzono wcześniej przekroczenia, no to ta częstotliwość troszkę musi być większa, ale to jest związane z stwierdzonymi wcześniej nieprawidłowościami.
Magazyn na zdrowie.
O tej nowoczesnej terapii dla chorych cierpiących na nowotwory krwi już mówiliśmy, ale od 1 września terapia CAR-T będzie dostępna dla kolejnych pacjentów. W Polsce do tej pory terapia była refundowana w przypadku dzieci i młodych dorosłych z ostrą białaczką limfoblastyczną oraz dla chorych z opornym nawrotowym chłonniakiem rozlanym. Teraz obejmie kolejnych pacjentów, ale z inną odmianą chłonniaka. W Polsce pierwszą terapię CAR-T podano w poznańskiej klinice. Do tej pory z tego nowoczesnego leczenia skorzystało ponad 40 pacjentów, mówi o tym kierownik Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, profesor Lidia Gill.
Bardzo duża liczba i pacjenci leczeni wcześniej jeszcze z takiego wczesnego dostępu, czyli finansowania przez firmy. Kilku pacjentów niestety z finansowania własnego poprzez fundację. Większość pacjentów w ramach już programu lekowego, ale no też pacjenci z ostrą białaczką limfoblastyczną i pacjenci w badaniach klinicznych.
Rozumiem, z całej Polski pacjenci. Pewnie,
pacjenci z całej Polski, tak.
To kolejni czekają na kwalifikację?
To jest tak, że właściwie tutaj ta kwalifikacja musi następować szybko ze względu na jak gdyby sposób postępowania w tej szczególnej grupie pacjentów, ale praktycznie nie ma tygodnia, żebyśmy nie mieli kolejnego zgłoszenia i nie umawiali kolejnego pacjenta.
To jest terapia ostatniej szansy?
Tak nie, to nie jest terapia, nie możemy tak mówić. To jest terapia, która zmienia swoje miejsce jak gdyby w leczeniu. Większość pacjentów, którą na początku leczyliśmy, większość tych pacjentów to rzeczywiście była dla nich terapia ostatniej szansy. My się wtedy nie spodziewamy tak spektakularnych wyników tego leczenia, jak w rzeczywistości powinno być, ponieważ w odpowiednim momencie zakwalifikowani pacjenci naprawdę odpowiadają na to leczenie bardzo dobrze i nie chciałabym, żebyśmy traktowali to jako leczenie ostatniej szansy. Zwykle tak jest, że nowe terapie, szczególnie tak nowatorskie, tak innowacyjne jak ta, są najpierw badane w grupie pacjentów z chorobą oporną nawrotową. Natomiast później jak gdyby zmienia się to miejsce leczenia, więc ja będę bronić tego stanowiska, mówiąc o tym, że nie jest to terapia ostatniej szansy, ale dla wielu pacjentów jest to terapia zdecydowanie ratująca życie.
Ale bardzo innowacyjna, tak?
Niezwykle. Uważam, że w tej chwili to jest najbardziej technologicznie zaawansowana terapia, jaką stosujemy w medycynie w ogóle, w hematologii w szczególności.
Tym bardziej, że ona jest pod każdego pacjenta robiona, tak można powiedzieć.
Tak, to jest najlepszy przykład takiej terapii indywidualizowanej czy personifikowanej, już jak ją nazwiemy, ale to jest rzeczywiście przykład takiej terapii bardzo precyzyjnej.
Zastosowana w odpowiednim czasie, tak jak pani profesor mówiła, ona faktycznie prowadzi do całkowitego wyleczenia?
Tak, to nie jest stuprocentowe wyleczenie. Oczywiście te analizy, które mamy, one nie pokazują, że wszyscy pacjenci na to leczenie odpowiadają. Ja bym powiedziała, że nieco mniej niż połowa. U pacjentów, u których ta terapia jest zastosowana właśnie tak jak pani powiedziała, jako terapia ostatniej szansy. Natomiast u pacjentów we wcześniejszym etapie myślę, że może dać bardziej spektakularne wyniki.
Jak to wygląda tak w praktyce? Pobierana jest krew, tak?
Pobieramy krew za pomocą specjalnego aparatu. To nie jest pobierane krwi strzykawką, igłą i strzykawką, tylko za pomocą specjalnego separatora komórkowego i trzeba mieć uprawnienia do pobierania limfocytów, czyli ośrodek musi mieć i sprzęt, i fachowy personel, i akredytację Ministerstwa Zdrowia, a także akredytację dostawców technologii do pobierania limfocytów od pacjentów. Taki materiał jest wysyłany do laboratorium specjalistycznego, gdzie podlega modyfikacji genetycznej i wraca do nas w ciągu 3 tygodni, mniej więcej 3-4 tygodni, wraca do nas już zmodyfikowany genetycznie. Niestety te komórki są namnożone, są zamrożone i w takiej formie do nas przyjeżdżają.
To jest jednorazowy wlew?
Jednorazowy. 60 ml albo mniej, także to jest jednorazowy wlew.
I to tak od razu widać efekt?
Powiem pani, że ten nasz pierwszy pacjent to był 28 listopada 2019, bo ja tą datę zapamiętam, bo to było pierwsze podanie w Polsce, pierwsze podanie w Europie Środkowo-Wschodniej. Ten pierwszy pacjent to był 27-letni chory, który był oporny na wszystkie linie leczenia. Dla niego to było leczenie ostatniej szansy. Miał i przeszczepy wcześniej, i wszystkie chemioterapie, jakie ja umiałabym również wymienić. Był leczony w Warszawie, już nie chodzi o to w jakim ośrodku, ale poza naszym. 27 lat. Ta choroba w nim była wszędzie, tak? Miał zmiany, obecność chłoniaka i w klatce piersiowej w jamie brzusznej. Ja pamiętam, jak mu podaliśmy ten wlew po 66 ml i on po 2 tygodniach wyszedł do domu, domagał się wyjścia wcześniej. Myśmy go nie puszczali, bo to była pierwsza terapia. Zalecenia były takie, żeby tą hospitalizację utrzymać w ciągu 2 tygodni. On już się domagał wyjścia wcześniej, bo się czuł znakomicie i jak wyszedł, tak już nigdy do szpitala nie wrócił, ponieważ uzyskał remisję i w tej remisji jest do dzisiaj. Jest aktywny bardzo w mediach społecznościowych i promuje tą ideę leczenia. Też pomagał wielu pacjentom, zanim terapia zaczęła być finansowana w zbiórkach, w tłumaczeniu, na czym to leczenie polega. Także to jest taki absolutnie spektakularny przykład skuteczności leczenia.
Bardzo oczekiwana jest możliwość zastosowania CAR-T u pacjentów, u których rozpoznano inne nowotwory, na przykład ostre białaczki szpikowe, ale tu zdaniem specjalistów trzeba będzie jeszcze poczekać.
Na zdrowie!
I na koniec dobra informacja dla rodziców, których niepokoi stan ich dzieci, jeśli chodzi o kondycję psychiczną. Zaczyna się nowy rok szkolny, więc problemów z adaptacją w środowisku czy trudnościami w nauce będzie na pewno sporo. Rodzice pomocy będą mogli poszukać w poradniach psychologiczno-terapeutycznych. Właśnie otwarto kolejne, gdzie o tym mówią dyrektor wielkopolskiego NFZ Agnieszka Pachciarz i rzecznik oddziału Marta Żbikowska-Cieśla.
Łącznie w Wielkopolsce będzie już funkcjonowało 37 poradni psychologiczno-terapeutycznych, w tym 12 nowych. Na naszej stronie internetowej możecie Państwo dokładnie znaleźć adresy i nazwy tych podmiotów, ale warto dzisiaj powiedzieć o tych nowych, ponieważ aż 2 podmioty ruszają w Koninie, jedna poradnia w Lesznie, jedna w Pile i w Plewiskach, dwie w Poznaniu, kolejne to już będą w Poznaniu, jedna na ulicy Bystrej, a druga na Woźnej, jedna w Szamotułach, w Komornikach, w Trzciance, w Chodzieży i w Kaliszu.
Taką poradnię może prowadzić podmiot, który posiada 4 etaty, z czego jeden to jest terapeuta środowiskowy, a 3 etaty są podzielone na psychoterapeutów i psychologów w dowolnej takiej konfiguracji.
I to jest taki pierwszy punkt, gdzie rodzic z tym nastolatkiem czy dzieckiem może szukać pomocy, jeżeli są jakieś problemy.
To jest miejsce, gdzie nie ma jeszcze lekarza, nie ma lekarza psychiatry. Tutaj są osoby wspierające czy diagnozujące problem, a potem udzielające takiej pomocy w postaci właśnie sesji terapeutycznych. Są to indywidualne terapie, terapie grupowe i terapie rodzinne.
Są to poradnie, gdzie dzieci i ich rodzice, ich rodziny mogą uzyskać wsparcie terapeutów, psychologów, kiedy jest taka potrzeba, czy jakiś problem zdrowotny tego wymaga. Jest to bardzo potrzebna pomoc i bardzo cenna z tego powodu, że najprawdopodobniej porada, cykl porad zapobiegnie temu, żeby dziecko w przyszłości potrzebowało na przykład pomocy psychiatry. Mamy już w Wielkopolsce takich poradni łącznie 37. Próbujemy i staramy się je zakontraktować, czyli znaleźć takie poradnie w postaci tego, że ogłaszamy konkursy i się zgłaszają chętni, już od 2020 roku. W planach mamy docelowo ponad 50 takich poradni. Troszkę ubolewamy, że są obszary, gdzie nikt się nie zgłasza, albo oferty składane są niestety bardzo słabej jakości. Teraz chcieliśmy, żeby było tych poradni 24. Niestety w połowie zostały postępowania unieważnione, najczęściej z powodu bardzo słabej jakości ofert. Apelujemy zatem, żeby podmioty, które chcą mieć umowę z nami, a wiemy, że takich jest sporo na rynku, przygotowały te oferty solidnie i miały już podmioty przygotowane, pomieszczenia, a przede wszystkim kwalifikacje osób, które tam będą pracowały, żeby były dobrze przygotowane. Bardzo o to proszę. W takim jednym ośrodku pracują co najmniej 4 osoby. To są psycholodzy, terapeuci, terapeuta środowiskowy, którzy w zależności od potrzeb albo udzielają indywidualnych porad, sesji, albo rodzinnych, a także grupowych. To oczywiście wszystko zależy od tego, co danemu pacjentowi najbardziej jest potrzebne.
Dopiero na drugim poziomie tej opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży znajdują się poradnie zdrowia psychicznego, gdzie przyjmuje lekarz psychiatra i gdzie zgłaszają się osoby potrzebujące takiej pomocy. Natomiast trzeci poziom to są oddziały szpitalne i z nich dzieci i młodzież powinny korzystać w ostateczności.
Warto też zwrócić uwagę i nie bać się korzystać z takich usług, ale zwrócić uwagę na to, że współczesny świat niesie ze sobą dodatkowe ryzyka. Mamy je jakby po COVID-zie, pewne efekty ciągle izolacji, często długotrwałej nauki zdalnej, ale także współczesnych uzależnień od środków technologicznych, jak komórka na przykład, czy inne gry, czasami nie są tylko taką kontrolowalną zabawą, ale już jest pewnym uzależnieniem. Także jest bardzo wskazane, żeby rodzice obserwowali swoje dziecko i na czas zareagowali.
O ile na początku, kiedy te poradnie rozpoczęły działalność, pacjentów nie było w nich dużo, teraz widzimy, że rzeczywiście cieszą się one dużą popularnością, czyli zapotrzebowanie na takie miejsca, na takie świadczenia, pomoc psychologiczną i terapeutyczną dla dzieci jest naprawdę duże.
W Wielkopolsce był współfinansowany ze środków unijnych taki program prowadzony przez Urząd Marszałkowski finansowania środowiskowych centrów zdrowia psychicznego. W niektórych miejscach one w Wielkopolsce zaistniały i obserwujemy, że część tych podmiotów, które nie będzie miało dalej finansowania unijnego, także przystępuje do naszych konkursów. Dla tych, którzy właśnie tego finansowania nie będą mieli, jest to dobre rozwiązanie, żeby lokalnej społeczności przyzwyczajonej już do tego, że ten ośrodek jest, zapewnić kontynuację i po prostu trwanie na rynku potrzebnego podmiot.
I to był już ostatni temat dzisiejszego spotkania z wielkopolską medycyną. Zapraszam za tydzień i na naszą stronę internetową, gdzie można znaleźć wszystkie poprzednie odcinki magazynu. Do usłyszenia.
Magazyn Na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.